Historia żywa.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski. Dziś o Sejmie czteroletnim, który był jedną z ostatnich prób ratowania ojczyzny w XVIII wieku.
Wykorzystując sytuację międzynarodową, między innymi wojnę Rosji z Turcją, stopniowo przeprowadzono reformy społeczne i polityczne, dążono do przywrócenia suwerenności i stopniowego ratowania niepodległości.
O Sejmie czteroletnim za chwilę porozmawiam z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem, ale najpierw za chwil kilka kalendarium historyczne. Zaczynamy od kalendarium historycznego. Sandra Soluk.
Trzeba przyznać, że historia nic sobie nie robiła z tego, że 1 kwietnia to prima aprilis, bo tego dnia w XVI wieku powstał, dzięki wsparciu króla Batorego, Uniwersytet Wileński. Prawie 100 lat później, w trakcie potopu szwedzkiego, Jan Kazimierz we Lwowie ogłosił Matkę Boską królową korony polskiej i poprzysiągł bronić chłopów. W czasach zaborów w 1848 oddano do użytku kolej wiodącą od Warszawy do Wiednia, a w 1893 utworzono Tajną Ligę Narodową, z której później narodziła się endecja. 2 kwietnia to dla Polaków data ważna i godna zapamiętania. W 2005 roku z Watykanu dotarły do nas wiadomości o śmierci świętego Jana Pawła II. Kraj pogrążył się w żałobie, zresztą jednej z najdłuższych w historii kraju. Oto fragment archiwalnych materiałów telewizyjnych z TVP1 oraz Polsatu.
Drodzy Państwo, przerywamy program, by podać bardzo ważny komunikat.
Szanowni Państwo, przed chwilą Watykan podał informację o śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.
Tuż przed 9, kiedy żegnałam się z Państwem, miałam nadzieję, że ta noc będzie jeszcze kolejną dobrą nocą z dobrymi informacjami dla nas. Niestety tak się nie stało.
3 kwietnia 1896 roku urodził się Józef Czapski. Malarz, pisarz i żołnierz, który walczył za kraj w wojnie polsko-bolszewickiej i II wojnie światowej. Podczas tego ostatniego konfliktu doszło także do masowego mordu w Katyniu. Pierwsze rozstrzelania polskich jeńców zaczęły się już 3 kwietnia, a kulminacja miała miejsce 4 kwietnia 1940 roku. W wyniku zbrodni życie straciło 21 tysięcy istnień. Odkryto ją 3 lata później, o czym tak 15 kwietnia pisał Nowy Kurier Warszawski.
W kilku grobach o rozmiarach 26 na 16 metrów każdy znaleziono i częściowo wykopano zwłoki byłych oficerów polskich wziętych do niewoli, zwalone w 12 i 9 warstwach i w większości skrępowane. Wzięci do niewoli oficerowie, zmasakrowani w zwierzęcy sposób z rozkazu Stalina, zostali na tym miejscu wymordowani wystrzałami w tył czaszki.
Polska, wbrew europejskiemu trendowi, zamiast do absolutyzmu, dąży do demokracji. Po śmierci Zygmunta Augusta dochodzi do pierwszej wolnej elekcji, w której udział bierze cała szlachta, a nie, tak jak od czasów śmierci Władysława Jagieły, jedna dynastia. W szranki stają car Iwan Groźny, syn cesarza Austrii Ernesta Habsburga oraz Francuz Henryk Walezy. Ten wygrywa, ale krajem niespecjalnie się przejmuje. Ucieka z Polski już rok później. Śluby Jana Kazimierza z czasów potopu szwedzkiego przyszło przetestować już tydzień później, kiedy Polacy zwarli się w boju z napastnikiem pod Warką. Choć nie była to walka rozstrzygająca dla 5-letniej wojny, miała ogromne znaczenie moralne, bo Szwedów udało się wprost rozgromić. Jan Chryzostom Pasek pisał w swoich pamiętnikach, że od tego momentu potęga szwedzka zaczęła słabnąć. Tydzień wyjęty z historii dla programu Historia Żywa. Dziękuję.
Sejm czteroletni był jednym z ostatnich działań w obronie wolnej Polski w XVIII wieku. Najważniejsze informacje na jego temat zebrał Kacper Witt.
Sejm czteroletni, nazywany też Sejmem Wielkim, swoje obrady rozpoczął 6 października 1788 roku w Warszawie. Zawiązano go za zgodą Rosji. Wykorzystując sytuację międzynarodową, m.in. wojnę Rosji z Turcją, stopniowo przeprowadzono reformy społeczne i polityczne. Dążono do przywrócenia suwerenności i stopniowego ratowania niepodległości. Już w pierwszym roku obrad uchwalono stworzenie 100-tysięcznej armii. Rok później zniesiono Radę Nieustającą, czyli najwyższą władzę administracyjną w Rzeczypospolitej, powołaną 14 lat wcześniej przez Sejm Rozbiorowy. Zmuszono Rosję do wycofania wojsk z Rzeczypospolitej. W 1791 roku uchwalono prawo o ustroju miast królewskich. Najważniejszą uchwałą Sejmu Wielkiego była Konstytucja 3 maja 1791 roku, pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa zasadnicza w historii. W ostatnim roku obrad rozwijano i modyfikowano postanowienia Konstytucji w ustawach o Sejmie, Straży Praw, komisjach i trybunałach. Nie zdołano jednak dokończyć prac nad kodyfikacją prawa, reformą sądów i zmianami ekonomicznymi. Dzieło Sejmu Czteroletniego obaliła Konfederacja Targowicka i zbrojna interwencja carycy Katarzyny II w 1792 roku.
Historia żywa.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam serdecznie.
Witam serdecznie Państwa.
Sejm czteroletni, 4 lata, jak nazwa wskazuje, a więc dłuższy czas. To nie był krótki moment, żeby na szybko coś zrobić, tylko wydawać by się mogło, że były to przemyślane działania, konkretne pomysły. No i taka ostatnia próba, chociaż jeszcze była insurekcja kościuszkowska, tak rzutem na taśmę tuż przed ostatnim zaborem, próba ratowania ojczyzny i też można wpisać to w taką tradycję końcówki XVIII wieku, o czym już mówiliśmy w poprzedniej audycji, próby zmiany czegoś, bo to był czas zmian. Rewolucja amerykańska, powstanie Stanów Zjednoczonych, rewolucja we Francji, związane z tym zmiany, obalenie króla chociażby, no i próby zmian w Polsce.
Tak, rzeczywiście przez historyków Sejm Wielki, Sejm Czteroletni jest uważany za taką ostatnią próbę ratowania Rzeczpospolitej, ale tak naprawdę no, nie jest łatwo opisać fenomen tego wydarzenia, bo z jednej strony można przedstawić przebieg wydarzeń, konflikty polityczne, przecież tam się ścierały różne stronnictwa, które miały również różną wizję Polski. Natomiast ważne jest, aby pokazać też atmosferę polityczną właśnie tamtych czasów, w których tak dzisiejszymi sformułowaniami można by powiedzieć, że ten świat przewrócił się zupełnie do góry nogami, bo wiele pojęć z dotychczasowego życia politycznego zmieniło swoje znaczenie i to pojęć takich, moglibyśmy powiedzieć, dla sprawy ojczyzny, dla naprawy Rzeczpospolitej zupełnie fundamentalnych. I tak na przykład pojęcie narodu, prawda, bo dotychczas funkcjonowało w odniesieniu wyłącznie do szlachty, a tymczasem właśnie w atmosferze Sejmu Wielkiego i potem Konstytucji 3 maja, która była takim najważniejszym owocem tych obrad, zaczęto narodem określać wszystkich mieszkańców kraju. Przed chwilą wspomniana ustawa mieszczańska, mieszczanie uzyskali wiele praw, chłopi też pewne gwarancje, a więc zmieniło się pojęcie narodu politycznego, który ma sprawować władzę w państwie i w świadomości wielu polityków to właśnie kryterium stanowe powinno być zastąpione przez cenzus majątkowy. Też inaczej niż dotychczas, prawda? Zresztą to było potem widać w postanowieniach i Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 maja, kiedy pozbawiono praw szlachtę nie mającą żadnych majątków ziemskich, natomiast większe prawa przyznano mieszczanom, chociażby właśnie też prawo do zakupu ziem.
Więc mieszczanie tutaj często byli bardziej majętni od tej szlachty. Zubożała szlachta, no sporo jej było w Polsce.
Tak, tak zwana gołota, która była wykorzystywana przez rody magnackie właśnie i na sejmikach, i na sejmach, więc to było niezwykle ważne, żeby właśnie jakieś reformy mogły w Rzeczpospolitej nastąpić. I ten motyw z prawami ziemiaństwa jest bardzo ważny, a więc zmienia się to pojęcie narodu i także patriotyzmu, co jest z tym związane, bo do tej pory pojęcie patriotyzmu odbierano raczej jako obronę starych przywilejów stanowych, miejskich, prowincjonalnych, państwowych. Natomiast od czasów oświecenia, więc tej epoki, w której dochodzi do Sejmu Wielkiego i uchwalenia Konstytucji 3 maja, nabierało ono takiego znaczenia, jakie ma dzisiaj, a więc chodzi o obronę suwerenności kraju, jego pomyślności. Temu miał służyć przecież Sejm Wielki i właśnie uchwalona Konstytucja 3 maja. Bardzo gorąca debata nad reformami państwa, która trwała i przed ogłoszeniem Sejmu, ale też w trakcie.
Po krótkim oddechu muzycznym wracamy na obrady Sejmu 4-letniego. Opowiemy o najważniejszych postaciach tego gremium.
Witaj maju, maju trzeko, świeć naszej polskiej krainie, uczciwy ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. Witaj maj, piękny maj, u Polaków w głowie raj. Witaj maj, piękny maj, u Polaków w głowie raj. Wierzą braci naszych cisną, niebo z ręku króla spała, a w tym trzeci maj zabłysnął i nasza Polska powstała. Wiwat wielki Kołłątaj, witaj maj, trzeci maj, wiwat wielki Kołłątaj, witaj w dniu 3 maja, który wolność nam zwiastujesz, wierzchła już ciebie wstąd zgraja, Polsko dzisiaj triumfujesz, witaj maj, piękny maj, u Polaków głowie raj.
Sejm 4-letni był takim jednym z ostatnich tak naprawdę momentów, żeby tą Polskę uratować. Jeszcze była na to szansa, chociaż wrogowie za granicami, nasi trzej zaborcy już wtedy nieprzyjaźnie nastawieni do Polski, Austria, Prusy i Rosja. Wiadomo, jak było nieszczęśliwe położenie Polski w tamtym okresie, zresztą nie tylko w tamtym. Ale najważniejsze postaci Sejmu 4-letniego i Kacper Witt.
Hugo Kołłątaj przez kilka lat był współpracownikiem Komisji Edukacji Narodowej, następnie rektorem Uniwersytetu w Krakowie. Był głównym ideologiem polskiego oświecenia, skupił wokół siebie grono osób zainteresowanych reformą ustroju oraz zespół radykalnych publicystów nazywany Kuźnicą Kołłątajowską. Był jednym z twórców i przywódców pierwszego w Polsce stronnictwa politycznego Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej. Stanisław Małachowski był posłem krakowskim. W 1774 roku został marszałkiem Trybunału Głównego Koronnego, któremu przywrócił dawną sprawność i uczciwość, zyskując u współczesnych miano Arystydesa Polskiego. Został wybrany marszałkiem Sejmu 4-letniego. Był jednym z głównych twórców Konstytucji 3 maja. Popierał dążenia miast do rozszerzenia ich praw politycznych i był zwolennikiem współpracy szlachty z mieszczaństwem. Był przeciwny decyzji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego o przystąpieniu do Konfederacji Targowickiej i sprzeciwił się jakimkolwiek układom z targowiczanami. Julian Ursyn Niemcewicz był pisarzem, poetą i publicystą. Jako poseł inflancki Sejmu Wielkiego był aktywnym członkiem Stronnictwa Patriotycznego. Był współautorem projektu Konstytucji 3 maja. Uczestniczył w potajemnych naradach. Współpracował z Komisją Edukacji Narodowej. W lutym 1792 roku objął funkcję przewodniczącego Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. Ignacy Potocki był politykiem i publicystą, był czołową postacią w polskim życiu publicznym w okresie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Początkowo był jego przeciwnikiem, został przywódcą stronnictwa patriotycznego, współtworzył Konstytucję 3 maja, był przeciwny przystąpieniu Stanisława Augusta Poniatowskiego do Konfederacji Targowickiej. Po przegranej wojnie z Rosją i przystąpieniu króla do Targowicy, przywódcy sejmowi wyjechali za granicę.
Historia żywa.
Ważne postaci, wielcy ludzie i chyba trochę niedocenieni po latach, niepamiętani tak, jak mogliby być pamiętani. Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Tak, myślę, że w ogóle ten okres w historii troszeczkę dzisiaj jest niedoceniany, a tymczasem dochodziło wówczas do takich procesów w debacie chociażby dyskursu politycznego, no, który jest jakoś obecny po dzień dzisiejszy. W przededniu Sejmu Wielkiego trwała przecież w kraju gorąca debata nad reformami państwa. Różnie te reformy postrzegano. W różnych miejscach Europy szukano sojuszników i rzeczywiście warto te postaci przypomnieć. Oprócz tych, które zostały wymienione, myślę, że dla nas Wielkopolan ważną postacią jest ksiądz Stanisław Stasic, który zarówno przed Sejmem, jak i podczas jego obrad występował z bardzo konkretnym programem reform. Był z pochodzenia mieszczaninem i mało pewnie dzisiaj kto wie, że urodził się w Pile. Podczas obrad Sejmu Stasic opublikował Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego i Przestrogi dla Polski. To takie dwa jego bardzo ważne polityczne dzieła. I chociaż był z przekonania republikaninem, w ówczesnej sytuacji kraju postulował zwiększenie władzy królewskiej, wprowadzenie do Sejmu przedstawicieli miast, o tym już dzisiaj mówiliśmy, to był raczej powszechny postulat, zniesienie liberum veto i odsunięcie Gołoty od obrad sejmikowych, wprowadzenie dziedziczności tronu, zwiększenie liczebności wojska, więc w zasadzie te wszystkie postulaty zostały potem ujęte przez Konstytucję 3 maja, ale Stasic to także zwolennik energicznej polityki gospodarczej, która protegowała rzemiosło, handel, był także zwolennikiem wolności osobistej chłopów i objęcia ich opieką prawną. Wiemy, że na rzecz gospodarki i rozwoju, zwłaszcza nauk przyrodniczych, w Polsce zrobił bardzo wiele i z wielu inicjatyw Stasica po dzień dzisiejszy korzystamy.
Thank you.
myślę, że ciekawą postacią w gronie tych wymienionych przez naszą zajawkę radiową jest chociażby Hugo Kołłątaj, też ksiądz zresztą, jeden z twórców Konstytucji 3 maja. I to jest człowiek, który rzeczywiście umiał bardzo realistycznie odpowiadać na zmieniającą się koniunkturę polityczną, bo początkowo propagował idee republikańskie, chciał główną władzę złożyć w ręce Sejmu, a nawet sejmików. I w tej jego pierwotnej wizji monarcha miał tylko panować, ale miał być zostać pozbawiony realnej władzy. Ale w momencie, kiedy spostrzegł się, że reformy nie są możliwe bez współudziału króla, zmienił swoje stanowisko. Zresztą podobnie jak wspomniany Ignacy Potocki, z którym był związany. I w sprawach reform społecznych Kołłątaj miał bardzo zbieżne poglądy ze Staszicem. Chociaż jako czynny polityk, bo Staszic jednak nim nie był, wypowiadał się bardziej ostrożnie, przede wszystkim w sprawie chłopskiej. I to, co ich różniło, Staszic proponował na przykład wspólną izbę poselską dla posłów szlacheckich i miejskich. Kołłątaj proponował powołanie dwóch osobnych ciał przedstawicielskich tych stanów. Był także autorem wielu pism politycznych. Wokół Kołłątaja zawiązało się całe środowisko, tak zwana Kuźnica Kołłątajowska, grupująca zwolenników reform, i najważniejsi przedstawiciele z nich to Franciszek Ksawery Mochowski, Franciszek Salezy Jezierski, Antoni Trębicki. Luźno z Kuźnicą związany był także inny ważny polityk i społecznik tych czasów, Jan Śniadecki.
Historia żywa.
A za chwilę o wielkim dziele tamtego czasu, o Konstytucji 3 maja. dzisiaj o Sejmie czteroletnim, ale też powinniśmy zacząć od Konstytucji 3 maja, chociaż to wprowadzenie związane z Sejmem było konieczne, żeby pokazać, co się wtedy w Polsce działo i jakie były prądy. Konstytucja 3 maja, jaka była droga do Konstytucji?
Oczywiście troszkę to musiało potrwać i rzeczywiście dynamika prac Sejmu czteroletniego, zwłaszcza na początku jego obrad, jest bardzo imponująca. Próbowano różnymi ustawami porządkować ustrój Rzeczpospolitej, no i tą ówczesną rzeczywistość. Ostatecznie w wyniku tych wielu lat, wielu miesięcy obrad postanowiono właśnie ogłosić ustawę zasadniczą, czemu sprzeciwiały się różne stronnictwa, między innymi stronnictwo hetmańskie, wobec czego tą ustawę zasadniczą, o czym rzadko się dzisiaj wspomina, przygotowywano tak troszeczkę w ukryciu, ale stała się najważniejszym owocem Sejmu Wielkiego. Konstytucja obowiązywała zaledwie 14 miesięcy i 3 tygodnie, została obalona przez Konfederację Targowicką, będziemy o tym mówili w następnej audycji, w wyniku czego ostatecznie doszło także do kolejnego rozbioru Polski, ale stała się takim symbolem wolności. Ona rzeczywiście wprowadzała nowy ustrój Rzeczpospolitej, przede wszystkim podział władzy na władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą.
To, co dzisiaj mamy.
Zwiększała uprawnienia mieszczan, także ten stan zyskał na tych reformach, zapowiadała poprawę doli warstwy chłopskiej, ale przede wszystkim zlikwidowała Konfederację i liberum veto w Sejmie. I też ograniczyła prawa politycznego łoty szlacheckiej, o czym mówiłem, to był postulat, który bardzo często pojawiał się w czasie obrad Sejmu Wielkiego. Wprowadziła monarchię dziedziczną, co też jest bardzo ważne, bo w tym momencie likwidowała stan bezkrólewia. Po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego elektorem królem Polski miał zostać elektor saski Fryderyk August, a więc można powiedzieć, że sytuacja polityczna Rzeczpospolitej zmieniła się diametralnie z monarchii parlamentarnej na monarchię konstytucyjną. Oczywiście przeciw konstytucji wystąpiła Rosja. Zaraz po jej ogłoszeniu trwała wojna w obronie konstytucji, która w efekcie nic nie dała. Tak jak mówiliśmy, Targowica, następny rozbiór Polski, ale przez te 123 lata niewoli rzeczywiście była takim symbolem wolności. Zresztą niezwykłym osiągnięciem Polski, która znajdowała się w trudnej sytuacji, potrafiła się wybić na taki akt prawny. Drugi na świecie to była konstytucja, druga po amerykańskiej, a więc rzeczywiście do dzisiaj jest wymieniana we wszelkich opracowaniach, ale dla nas Polaków zawsze była tym symbolem wolności, bo była próbą ratowania suwerenności Rzeczpospolitej i taką próbą dokonania gruntownych reform, które miały przynieść jej dawną świetność.
Kto nad Wisłą się urodził, tego nie zadziwi świat. Kto po polskiej ziemi chodził, ten ją kocha rad nie rad. A gdy los cię z niej wygoni, choćbyś był o 1000 mil, tęsknisz do niej, myślisz o niej do ostatnich chwil. Nie ma, nie ma na tym dużym świecie takich lasów i takich pól, takich ląk i zbóż. Nie ma, nie ma, nigdzie nie znajdziecie, choćby przyszło wam cały świat obejść wszerz i wzdłuż. Gdzie na pola wczesną wiosną najpiękniejsze kwiaty rosną, gdzie wśród żyta mak zakwita, a na ląkach wrzos. Nie ma, nie ma, nigdzie nie znajdziecie takiej ziemi jak nasza, z kąkas wygnał los. Znajdziecie takiej ziemi jak nasza, skąd nas wygnał los.
Po dzień dzisiejszy przecież mamy dzień wolny, państwowy, uroczystość ogłoszenia Konstytucji 3 maja, który także jest świętem kościelnym nie od czasów współczesnych, bo pierwsze obchody Konstytucji 3 maja zorganizowano już rok po jej ogłoszeniu i wówczas przeniesiono właśnie na ten dzień liturgiczne wspomnienie świętego Stanisława, biskupa patrona Polski. Dzisiaj jest to święto maryjne, a więc to było łączone, te obchody kościelno-państwowe, tak samo w wieku XVIII, jak i w czasach współczesnych. Wokół Konstytucji 3 maja rzeczywiście zawsze grupowały się środowiska patriotyczne, dość wspomnieć czas komunizmu, zwłaszcza ostatnią dekadę, już lat 80. 3 maja to był zawsze ten dzień w kalendarzu, wokół w którym dochodziło do manifestacji wolnościowych, do starć z ZOMO. To był ten czas, kiedy to ostatnie pokolenie patriotów walczące w PRL przypominało właśnie o tej jutrzence wolności.
Mówiliśmy o tym, że na 3 maja przeniesiono święto kościelne i też trudno się dziwić, bo już pierwsze słowa to odwołanie się do Boga, w imię Boga, w Trójcy Świętej Jedynego. Stanisław August i tak dalej, to początek preambuły Konstytucji 3 maja, a więc wskazanie, gdzie są źródła, co jest najważniejsze, już w preambule nastąpiło.
Tak, zresztą Konstytucja zapewniała dotychczasowe prawa religii katolickiej, ale jak to bywało w zwyczaju Rzeczpospolitej, także zapewniała wolność wyznania wszystkim innym wyznaniom i chrześcijańskim, i niechrześcijańskim. Także rzeczywiście była taką ustawą bardzo wolnościową, ale też nawiązującą do polskich tradycji tolerancji religii.
Dzisiaj mówiliśmy o Sejmie czteroletnim i o Konstytucji 3 maja, najważniejszym owocu tego Sejmu, tamtejszej walki, ludzi, którzy chcieli Polskę obronić. A w przyszłym tygodniu ostatnie 2 lata wolnej Rzeczpospolitej, a więc kilka wątków, bo to będzie i trzeci rozbiór Polski, i powstanie kościuszkowskie, jako już ten ostatni naprawdę moment. No i trzeci rozbiór Polski. Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, a kłania się i dobranoc mówi Jacek Butlewski.